Madrycie.
Dobry wieczór Państwu. Życie jak w Madrycie. Ta nasza audycja to poszukiwanie takiego przepisu na szczęście, drodzy Państwo, ale dzisiejszy przepis będzie dość szczególny i wyjątkowy. 26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Obchodzony jest na cześć pamięci pierwszego danego przeszczepu nerki w 1966 roku w Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. A dziś, po tych wielu latach, ten Dzień Transplantacji myślę, że przybiera na sile, przybiera na znaczeniu. Transplantologia jest tematem, o którym dużo mówimy, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, myślę i wierzę, że to jest rzeczywiście nowy rozdział w życiu szczęśliwego biorcy, który może odetchnąć, rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. A dzisiaj wyjątkowy gość, bo osoba, która jest świadkiem, drodzy Państwo, tego całego procesu, chyba tak mogę określić, jest z nami Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór.
Panie Krzysztof, jak to się stało, że jest Pan tym właśnie koordynatorem? Tytuł dość poważnie brzmiący. Zanim opowiemy o tym, na czym polega to zadanie, to chciałbym, żeby pan opowiedział nam trochę o sobie, o swojej drodze życiowej.
Znaczy, moja przygoda z transplantologią rozpoczęła się w zasadzie 9 lat temu, a przygoda z medycyną szeroko pojętą, a w zasadzie z ratownictwem medycznym prawie 15 lat temu, kiedy rozpocząłem pracę w warszawskim pogotowiu. Po kilku latach pracy na stanowisku ratownika medycznego w warszawskim pogotowiu jeden z profesorów naszej uczelni namówił mnie na rozpoczęcie studiów podyplomowych właśnie w zakresie koordynacji transplantacji. Koordynatora transplantacyjnego był to czas, kiedy wtedy Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadził takie studia. W zasadzie jedyne studia w Polsce. I skończyłem te studia. Po kilku latach, że tak powiem, bezproduktywnego posiadania dyplomu w zakresie koordynatora transplantacyjnego, akurat pojawiła się okazja objęcia stanowiska koordynatora transplantacyjnego. Pamiętam jak dziś, ponieważ ówczesnym kierownikiem mojej kliniki był rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pan profesor Marek Krawczyk, który zaprosił mnie na rozmowę o pracę, pytając, co umiem. Ja powiedziałem, że nic nie umiem. No i pan profesor dał mi jakiś tam kredyt zaufania. Powiedział, no jak po 3 miesiącach się sprawdzisz, to zostaniesz. No i tak do tej pory już pracuję. Pan profesor Krawczyk już jest emerytowanym pracownikiem naszej kliniki. Kieruje tą kliniką pan profesor Zieniewicz. Ale dalej jesteśmy kliniką wiodącą w zakresie transplantacji wątroby. Wykonujemy takich operacji od 150 do 180 rocznie. Ponad połowę przeszczepianych wątrób jest przeszczepianych w naszej klinice. W zasadzie statystyki mówią, że jesteśmy jedną z większych klinik w Europie, jeśli chodzi o transplantację wątroby. No tak zaczęła się moja przygoda te 9 lat temu, która trwa do dzisiaj. No, praca bardzo pochłaniająca, absorbująca, ale bardzo ciekawa, więc myślę, że jak ktoś to lubi, a pewnie kocha tak jak ja, to można się pokusić o ten zawód.
Panie Krzysztofie, a na czym dokładnie polega Pana zadanie? Czy też na monitorowaniu ilości osób, które są gotowe oddać swoje narządy i monitorowaniu również potrzeb? Jak rozumiem, to też wchodzi w zakres Pana działań?
No, praca koordynatora transplantacyjnego może odbywać się na różnych szczeblach. Tak? Możemy być koordynatorem centralnie w Poltransplancie. Jest to organizacja, która w Polsce z ramienia Ministerstwa Zdrowia zajmuje się szeroko pojętą alokacją, nadzorem wszystkich transplantacji i to w zasadzie z Poltransplantu dostajemy sygnał, że gdzieś w Polsce jest potencjalny dawca, od którego moglibyśmy pobrać narządy. Można być koordynatorem klinicznym, tak jak ja zaczynałem pracę, czyli zajmującym się jednym narządem, wątrobą. Aktualnie zajmuję się też nerkami w naszym szpitalu. Jestem również koordynatorem donacyjnym, czyli osobą zajmującą się jakby procesem donacji, procesem pobierania narządów, tak? Więc jakby ja już tak wieloetapowo działam, współpracuję z Poltransplantem. Na tym to wszystko polega, tak? Ja na co dzień otrzymuję telefon z Poltransplantu, że gdzieś w Polsce jest potencjalny dawca. Po wstępnej analizie badań, różnych wskaźników medycznych, doboru dawca-biorca, podejmujemy wspólnie z kierownictwem decyzję o tym, że zespół wyjedzie na pobranie, no i jakby wieloetapowo do tego przeszczepienia dochodzi. Przeszczepienie to jest bardzo skomplikowana, złożona procedura. Nam w szpitalu niekiedy angażujemy około 60 osób, żeby do tej transplantacji doszło, tak? To nie jest tak, że dwóch chirurgów przeszczepia narząd. Ja zawsze mówię i podkreślam, że bez takiej solidarności dla transplantacji tej procedury by nie było.
Jak wyglądają liczby, jeśli chodzi o ilość przeprowadzanych transplantacji w Polsce?
Liczby w Polsce, no mogę się skupić tutaj na roku 2019, ponieważ staramy się go podsumować. Te liczby jeszcze nie są dokładne i stuprocentowe, natomiast w przybliżeniu możemy powiedzieć, że w Polsce w 2019 roku udało się przeszczepić prawie 1500 narządów. Jest to dość dobra liczba. Przeszczepiliśmy 907 nerek. Czemu nerek najwięcej? Temu, że nerka jest narządem parzystym, w związku z tym od jednego zmarłego dawcy jesteśmy w stanie dwie nerki pobrać i dwóm potencjalnym biorcom tą nerkę przeszczepić. Przeszczepiliśmy 330 wątrób, aż 145 serc, 57 płuc. Przeszczepiamy również trzustki, 34. Przeszczepiliśmy 4 serca z wątrobą. Tu się na chwilkę zatrzymam, ponieważ w zasadzie w 2018 roku, 30 sierpnia, doszło do pierwszej transplantacji w Polsce łączonej serca i wątroby. W 2018 przeszczepiliśmy jeden narząd, natomiast 19 rok już przyniósł 4 łączone transplantacje serca i wątroby. Bardzo rzadki, bardzo skomplikowany zabieg. Nasza klinika we współpracy z Instytutem Kardiologii realizuje takie transplantacje i też w 2019 roku w ośrodku katowickim we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca, czyli spuścizną profesora religii, udało się przeszczepić po raz pierwszy w Polsce płuca z wątrobą. Tak jak mówiłem, prawie 1500 narządów przeszczepionych. No, liczby imponujące, natomiast do takich wskaźników europejskich, w zasadzie takiej góry europejskiej i światowej czołówki brakuje nam jeszcze troszeczkę.
Trafiłem na takie dane informujące o tym, iż w Polsce w 2012 roku na pobranie narządów nie zgodziło się 12% pacjentów. Z czego to może wynikać?
No, ta liczba odmów w zasadzie jest stała. My od tego roku, o którym pan powiedział, czyli 2012 roku, nie obserwujemy jakiejś specjalnej zwyżki bądź zniżki. Mm-hmm. No, musimy wiedzieć, i to jest istotne, myślę, dla państwa, że w Polsce obowiązuje zgoda domniemana, czyli ustawodawca zakłada, że jeśli się nie sprzeciwimy, to znaczy się zgadzamy na pobranie narządów. Traktujemy narząd jako dobro wspólne, no, jako część społeczeństwa, w związku z tym powinniśmy się tym dzielić. Oczywiście możemy wyrazić sprzeciw w formie wysłania deklaracji do tak zwanego CRS-u, czyli Centralnego Rejestru Sprzeciwów. My zawsze to jako koordynatorzy, jako zespoły transplantacyjne przed pobraniem sprawdzamy. Jeśli jest sprzeciw w CRS-ie, odstępujemy od pobrania. Mamy również formę ustną wyrażenia sprzeciwu bądź pisemną i wtedy od takich pobrań odstępujemy. Natomiast te rozmowy z rodzinami, które przeprowadzamy, które ja przeprowadzam w trakcie koordynacji potencjalnego dawcy narządów, rozmawiamy zawsze z rodziną o woli zmarłego za życia, a nie o woli rodziny, tak? Bo jakby, tak jak powiedziałem, ustawowo mamy regulacje takie, że narządy możemy pobrać, ale również uspokajam państwa, że jeśli dochodzi do sprzeciwu rodziny, my od tego pobrania narządów odstępujemy. W 100% szanujemy wolę rodziny i od takich pobrań po prostu odstępujemy.
To bardzo istotne, ale z drugiej strony też bardzo istotna jest informacja, iż za życia, jeśli mamy taką wolę, to możemy taką deklarację również złożyć i potem takich trudnych sytuacji również dla rodziny nie będzie, bo bądź co bądź, to dla rodziny może być trudna decyzja.
Jest to bardzo trudna decyzja. Ja już kilka, że tak powiem, na swoim karku rozmów takich mam i posiadam. Bardzo trudne rozmowy. W zasadzie rozmawiam z rodzinami, jestem obcą osobą, rozmawiam w sytuacji największej traumy, tak? Bo stajemy przed faktem śmierci bliskiej osoby i musimy podejmować decyzje, no, bardzo trudne, tak? My jako transplantolodzy w zasadzie działamy na styku życia i śmierci. Dlatego to, o czym pan powiedział, czyli te deklaracje woli świadectwa, woli oświadczenia, woli jakkolwiek to nazwiemy, jak dużo organizacji promujących transplantologię, dawstwo w Polsce, tak dużo oświadczeń. Warto coś takiego przy sobie mieć, ponieważ to, tak jak mówię, no, zdejmuje jakąś odpowiedzialność i trudną decyzję z rodziny.
Panie Krzysztofie, na samym początku zaznaczyłem, iż ta audycja jest taką rozmową, w której szukamy takiej nadziei. Spójrzmy na ten wątek i na ten temat nieco inaczej, może nieco filozoficznie. Ale nie wiem, czy może nam pan powiedzieć, jak rozumiem, jest pan obecny podczas operacji, podczas zabiegów?
Zdarza się tak. Ja poza funkcją moją koordynatora transplantacyjnego, czyli taką funkcją logistyczno-organizacyjną, pracuję również jako perfuzjonista na bloku operacyjnym, czyli aktywnie uczestniczę podczas operacji. Nie oczywiście wszystkich, ale przy niektórych jestem. Więc tak, zdarza się tak, że w bloku operacyjnym też pracuję.
Czy zna pan osobę, która leży i jest operowana i jest przyjmowana, przyjmuje narządy od dawcy?
Oczywiście, że znam, ponieważ ci chorzy, których my mamy na liście oczekujących, są oczywiście integralną częścią tak zwanej krajowej listy oczekujących tworu, znowu, który nadzoruje Ministerstwo Zdrowia Poltransplant, ale my tych chorych leczymy, my tych chorych przyjmujemy do szpitala, my tych chorych widzimy w stanie skrajnej niewydolności narządu. kwalifikujemy tych chorych, ponieważ proces kwalifikacji chorego do przeszczepienia narządu to jest nieraz 2 tygodnie, a czasem i miesiąc hospitalizacji. Można powiedzieć, że w jakiś sposób z tymi chorymi się zżywamy, tak? Przychodząc codziennie do pracy na 7 rano i wychodząc z tej pracy o różnej godzinie, no widzę się z tymi chorymi, rozmawiam, oni mają do mnie wiele pytań, wiele wątpliwości. Więc znamy tych chorych personalnie, no potem widzimy ich, że tak powiem, w trakcie operacji, tak, a potem widzimy ten sukces po transplantacji, tak. To w zasadzie jest taka najprzyjemniejszy moment naszej pracy, bo poza tą trudną pracą, niekiedy po nocach, wymagającą dużego poświęcenia nie tylko mojej osoby, ale i całej rodziny i mojego otoczenia, no widzimy ten finalny efekt w postaci przeszczepionego pacjenta, tak. My mamy wielu pacjentów, którzy po kilku latach po transplantacji przychodzą, kobiety, które były młode, z niewydolną wątrobą, przychodzą z małymi dziećmi, tak, zakładają rodzinę, funkcjonują dobrze społecznie, rodzinnie, to jest taki żywy dowód na to, że ta praca nasza ma sens.
To jest bardzo często drugie życie dla takiej osoby.
Tak bywa, że szczególnie chorzy z niewydolnością wątroby czy serca nie mają terapii zastępczej. Tak, chorzy z niewydolnością nerek mają komfort, jeśli można nazwać to komfortem, w postaci dializoterapii. Tak, wiadomo, że dializoterapia to są kilkugodzinne zabiegi, w zasadzie 2, 3, 4 razy w tygodniu, no, które upośledzają nasze funkcjonowanie codzienne, ale możemy funkcjonować i żyć. Natomiast chorzy niekiedy z niewydolnością wątroby czy z niewydolnością serca nie mają takiego pomostu, więc dla nich jest to drugie życie, tak?
Zagrajmy w takim razie, drodzy Państwo, pierwszą piosenkę w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji. Wracamy już za chwilę. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj jest koordynator transplantacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pan Krzysztof Zając. Rozmawiamy na temat trudny, ale z drugiej strony jest to temat, drodzy Państwo, dający bardzo dużo i nadziei, i dający do myślenia. Przed tą przerwą muzyczną zaczęliśmy rozmawiać na temat tego drugiego życia, drugiej szansy, którą najczęściej jest transplantacja dla pacjenta. Panie Krzysztofie, zapewne takich historii, takich przypadków był pan świadkiem bardzo, bardzo często, ale czy jest być może jakaś taka historia, która szczególnie panu utkwiła w pamięci? Historia oczywiście taka wiążąca się z udaną transplantacją i jakąś może szczególną przemianą osoby, która była chora.
Znaczy, jakichś takich przemian psychologicznych nie obserwujemy, tak? Często ja akurat jadę za chwileczkę tutaj od Państwa na wykład do młodzieży i młodzież często zadaje pytania, no z których my, transplantolodzy czy osoby dorosłe, mogłyby się śmiać, ale zadają pytania, czy kobieta, która dostanie serce od mężczyzny, zmienia się, tak? Czy jej usposobienie, charakter, podejście do życia jakoś ulega zmianie. Oczywiście my jako transplantolodzy czy w ogóle naukowcy nie obserwujemy takiej zależności, tak? Trudno powiedzieć tu o jakiejś zmianie. Oczywiście w życiu tych ludzi wiele rzeczy się zmienia. No przede wszystkim dostają drugą szansę od życia i funkcjonują. Nie wszyscy potrafią to docenić, tak? Ale jest wielu pacjentów, których przeszczepialiśmy, którzy mają przeszczepiony narząd i funkcjonują, są żywym dowodem na słuszność i dobrą ideę naszych działań. Są ambasadorami tak transplantologii. Przeszczepialiśmy pana Krzysztofa Jaryczewskiego. Mogę powiedzieć otwarto o tym pacjencie, ponieważ on sam o tym opowiada. Jest to jeden, że tak powiem, z głównych muzyków oddziału zamkniętego, który miał przeszczepianą kilka lat temu u nas wątrobę. W tej chwili jest takim, no, żywym dowodem na to, że można, że warto i że ta transplantologia ma sens. Kolejny ambasador naszej całej akcji transplantacyjnej, Przemysław Saleta, który był dawcą nerki dla swojej córki, również jest żywym dowodem na to, że można być żywym dawcą. Jest dalej z aktywnym sportowcem i w żaden sposób jego to funkcji życiowych nie upośledza, tak? A dał córce coś, co jest bezcenne, no bo dar życia. Ja chciałbym się tutaj zatrzymać też na chwilkę i powiedzieć w dwóch słowach o żywym dawstwie, ponieważ skupiliśmy się na narządach od osób zmarłych, ale w Polsce funkcjonują również programy transplantacyjne oparte o żywe dawstwo. Czyli pobierane narządy są od osób żywych. W 2019 roku przeszczepiliśmy 52 nerki od żywego dawcy i 21 fragmentów wątroby od żywego dawcy. Tutaj też się chwilkę zatrzymajmy, ponieważ w zasadzie jesteśmy, no, unikalni na skalę polską, a można i powiedzieć europejską. Nasza klinika we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka pobiera fragment wątroby od osoby dorosłej. Najczęściej rodzica, mamy, taty, wujka, ciotki, a pan profesor Kaliciński w Centrum Zdrowia Dziecka wszczepia ten fragment wątroby dziecku. Te fragmenty wątroby rosną z dziećmi, funkcjonują i to też jest, że tak powiem, no przeszczepiane są roczne dzieci, 2-letnie dzieci, które no umarłyby, a jest to dla nich jedyna szansa. Aczkolwiek taka niepokojąca liczba to jest to, że tylko w Polsce 5% transplantacji wykonywanych jest od osób żywych, tak? W Stanach Zjednoczonych aż 30% z puli wszystkich transplantacji to jest dawstwo żywe, a w Holandii do 50% ten wskaźnik dochodzi, więc jest dużo lepszy. No, staramy się walczyć i rozwijać te programy od żywego dawstwa, ponieważ żywe dawstwo daje też dużo lepszą szansę powrotu do zdrowia. Ograniczamy ten czas zimnego niedokrwienia, czyli nie transportujemy narządów. Dobór taki immunologiczno-genetyczny jest dużo lepszy, bo dostając narząd od osoby spokrewnionej, ten narząd jest bliższy naszemu garniturowi genetycznemu, więc no, też ważny temat i powinniśmy to dawstwo żywe propagować.
Ten temat wiąże się z honorowym krwiodawstwem również. Z tego, co czytałem, to takich jednostek krwi podczas przykładowo transplantacji wątroby potrzeba, zdaje się, że 11, jeśli dobrze, 15 jednostek krwi. A to oznacza, bo wydaje się, że liczba jest niewielka. Jeśli dobrze pamiętam, to były to słowa dawcy, który twierdził, że to dosłownie taka ilość krwi, którą oddałby przez całe życie. Czy się nie mylę?
No,
trochę się pewnie
mylę. Troszkę się pan myli, ponieważ my obligatoryjnie do każdej transplantacji wątroby zamawiamy 20 jednostek krwi.
Aż 20. A to oznacza, ile tej krwi? Bo tak jednostka to jest taka miara trochę może niewyobrażalna dla słuchacza.
No, są to ilości. Ja pamiętam operacje, których przetaczaliśmy po 40 jednostek krwi. Aha. Przeszczepienie wątroby jest bardzo krwawą operacją. Jak wiemy, bądź nie wiemy, to państwu powiem, wątroba no jest odpowiedzialna za krzepnięcie w naszym organizmie. W związku z tym ci pacjenci mają straszliwe zaburzenia krzepnięcia. I ten dobór krwi jest bardzo trudny i bardzo potrzebny. Też taka z ciekawostek opowiem państwu sytuację pana Adama, naszego biorcy, którego mieliśmy przeszczepiać. To też się potem zakończyła sytuacja happy endem i sukcesem. Ale pierwszy raz ja, że tak powiem, przez pryzmat moich w zasadzie 1500 koordynacji przeszczepionych narządów, miałem pierwszy raz sytuację, że przyjechał do nas biorca, młody mężczyzna z niewydolnością wątroby, który akurat miał dwoje dzieci, spodziewał się trzeciego, żona w zaawansowanej ciąży. No przyjechali, narząd był, okazało się, że krwi nie ma. Ponieważ ten chory, no tak jak mówiłem, wątroba, zaburzenia krzepnięcia, często ci chorzy wymagają przetoczeń krwi, miał tak skomplikowany fenotyp i tak mu zmutował ten fenotyp krwi, że chory wymagał doboru niestandardowego krwi. Był narząd, nie było krwi. Myśmy całą Polskę wtedy uruchomili, żeby ten narząd, żeby tą krew dobrać. Okazało się, że niestety narząd nie trafił do tego chorego. Szczęśliwie udało ten narząd się przeszczepić innemu biorcy. Ale pan Adam dalej oczekiwał na transplantację, tak? To był ewenement, ponieważ chory miał narząd, a nie było krwi. My żeśmy wtedy uderzyli do wszystkich mediów, do różnych stacji telewizyjnych, że ona poruszyła niebo i ziemię, zrobiła wiele akcji takich krwiodawstwa. Wtedy pamiętam, że na terenie całej Warszawy udało się 100 litrów krwi zebrać dla tego chorego, znaczy w ogóle dla chorych, tak? Więc zrobiliśmy dużą akcję krwiodawstwa, za około 2-3 tygodnie trafił się kolejny narząd i ta krew była, tak? Krew ma też odpowiedni tam termin ważności, to nie jest tak, że krew zebraną możemy trzymać w nieskończoność. W związku z tym temat krwiodawstwa jest bardzo związany z transplantologią i myślę, że my jako transplantolodzy też powinniśmy zabiegać o to, żeby to krwiodawstwo w Polsce funkcjonowało. No bo to jest coś niezastępowalnego, tak? Nie jesteśmy w stanie niczym innym tej krwi naszej zastąpić, tak? A przychodzą takie okresy w ciągu całego roku, szczególnie wakacyjne, letnie, kiedy tej krwi brakuje. A tak jak mówimy, do transplantacji potrzebujemy 20 jednostek, to jest 10 litrów krwi.
Panie Krzysztofie, a czy ta grupa krwi, skoro już o niej mówimy, musi być zgodna dawcy i biorcy?
To też jest sytuacja złożona. Oczywiście jest to istotne, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, no dawstwo żywe to jest lepszy dobór i im bardziej zbliżona grupa krwi, tym lepiej. Oczywiście są sytuacje ratunkowe, kiedy mamy biorcę zatrutego mohomorem sromotnikowym czy zatrutego paracetamolem i przeżyciowo szukamy narządu, wtedy ta grupa krwi nie jest tak istotna, aczkolwiek my znacząco na to patrzymy, tak? Przynajmniej grupa krwi główna, czyli nie patrzymy na czynnik RH, natomiast no, staramy się narząd grupy krwi A dawać biorcy z grupy krwi A.
Panie Krzysztofie, taki temat trochę wydaje się z dziedziny science fiction, ale jak się okazuje, to już nie jest tak nam odległe, czyli nauka, rozwój nauki i nowych technologii. Czy to rzeczywiście jest jakaś nadzieja dla transplantologii? A mówię tutaj już o sztucznej na przykład krwi, albo o sztucznych narządach. Jak pan myśli, tak? Czy to jest temat bardzo odległy, czy to znaczy, jest coś,
myślę,
co może stać się rzeczywiście realne?
Wszystko no, jest coraz bliżej nas i pytanie, kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć. Na razie nie ma jakichś dowodów naukowych, żeby no, hodowla sztucznych narządów zastąpiła nam narządy pozyskiwane od osób zmarłych czy żywych, tak? pytanie, czy jesteśmy w stanie tą złożoność komórkową tak odtworzyć, że ten narząd będzie spełniał wszelkie funkcje, tak jak spełnia narząd pobrany, tak jak powiedziałem, od osoby zmarłej bądź osoby żywej. Wiele było prób pozyskiwania narządów od zwierząt. Wiemy, że już pan profesor Religa miał takie koncepcje i próbował takie rzeczy robić. Natomiast to wszystko nie zostało nigdy wdrożone do praktyki medycznej i praktyki klinicznej. Myślę, że to, że ja pewnie takich czasów nie doczekam. Może moje dzieci tak.
Profesor Religa został wywołany. To był 1981 rok. Pierwszy udany przeszczep serca. Takich przeszczepów serca w Polsce dokonuje się co roku?
W granicach 150 transplantacji serca wykonujemy co roku w Polsce. Tak, jest kilka ośrodków takich wiodących w zakresie transplantacji. No Zabrze, czyli spuścić na pana profesora Religi. W tej chwili kierowana przez profesora Zembale i pana docenta Zembale, no i ośrodek w zasadzie też spuści na profesora Religi, Instytut Kardiologii w Aninie. Przeszczepiają tych serc, tak jak mówiłem, około 150 w ciągu roku. Oczywiście no, te kryteria akceptacji dawców się rozszerzają, no, z uwagi na ten niedobór dawstwa w Polsce, coraz szersze pulę narządów akceptujemy, ale wydaje się, że efekt potransplantacyjny dla pacjentów jest dobry.
Zagrajmy kolejny utwór, za chwilę do państwa wrócimy i opowiemy o akcji Solidarnie dla Transplantacji. Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy, drodzy państwo, na temat transplantacji, transplantologii, o złożoności tego tematu, ale jakże istotnej tematyce i jakże ważne jest to, by być świadomym tego, jak na, dla przykładu, żywe dawstwo jest istotne. I tu przychodzi z odpowiedzią akcja, która nosi nazwę Solidarnie dla Transplantacji. Cóż to za akcja jest?
Tak, ja jeszcze nawiązując, chciałbym podkreślić, że transplantologia to jest taka wyjątkowa dziedzina medycyny, tak, ponieważ jej sukces jest możliwy tylko przy solidarnej współpracy wielu osób. Przede wszystkim no, dawców, biorców i specjalistów. I każdy z nas jest częścią tej filozofii współpracy. Każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą. Bez akceptacji pełnej społecznej nie byłoby takiej możliwości leczenia przeszczepami. Akcja, o której pan powiedział, Solidarnie dla Transplantacji, to rzeczywiście jest akcja Ministerstwa Zdrowia, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. My prowadzimy różne działania. Prowadzimy działania edukacyjne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. Prowadzimy działania edukacyjne w szkołach wyższych. Prowadzimy działania edukacyjne w seminariach duchownych. Spotykamy się z państwem za pośrednictwem radia, telewizji, tak? Staramy się we wszelkich, że tak powiem, mediach propagować ideę dawstwa i transplantacji. Realizujemy różne wystawy. Realizowaliśmy wystawę historyczną. W dniu wczorajszym na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanęła wystawa multimedialna, która już w taki sposób nowoczesny pokazuje sylwetkę dawcy, biorcy i specjalisty. Po nadepnięciu na taką podobiznę jesteśmy w stanie wysłuchać takiej multimedialnej prezentacji, tak? Od strony dawcy, od strony biorcy, od strony transplantologa. Więc za pośrednictwem różnych dróg staramy się dotrzeć do społeczeństwa i propagować ideę dawstwa. Natomiast ten potencjał dawstwa w naszym kraju, czyli liczba pobrań narządów na milion mieszkańców, w zasadzie jest w Polsce dość niska, bo 13,01, gdzie w Hiszpanii, czyli w takim wzorze transplantacyjnym europejskim, dochodzi prawie do 50 pobrań na milion mieszkańców. Myślę, że takie akcje jak ta, czyli cała akcja Solidarnie dla Transplantacji, Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej i różne formy promocji, które realizuje Ministerstwo Zdrowia, są niezbędne i potrzebne do tego, żeby ta nasza społeczna świadomość rosła.
Czyli mamy jeszcze dużo do zrobienia.
Mamy dużo do zrobienia i też to jest tak, że nawet jeśli osiągniemy dobre wskaźniki, to nie powinniśmy zaprzestawać w tych działaniach, ponieważ przychodzą nowe roczniki, kolejni ludzie wkraczają w dorosłość i kolejni ludzie i całe społeczeństwo powinno dostawać taką niezbędną informację na temat transplantologii.
Wspomniał pan o pacjencie oczekującym na operację. Przychodzi mi teraz taki wątek na myśl, nie wiem czy słusznie czy nie, ale był pan łaskaw wymienić przykład, w którym narządy były, brakowało krwi. Ile takie narządy, dla przykładu wątroba, dajmy na to, mogą być w takim procesie oczekiwania na ten przeszczep?
Każdy narząd to jest taki termin, który my się posługujemy jako transplantolodzy, to jest czas zimnego niedokrwienia. To jest moment od zatrzymania krwi u dawcy do momentu tak zwanej reperfuzji, czyli wszycia tego narządu i puszczenia krwi w organizmie biorcy. Najmniej tego czasu mają kardiochirurdzy, ponieważ czas zimnego niedokrwienia dla serca to jest 4 godziny. To pewnie Państwo wiecie, a za pośrednictwem różnych filmów widzieliście, że kardiochirurdzy zazwyczaj latają na pobrania, ponieważ oni tego czasu mają mało. Drugim narządem co do krótkiego czasu zimnego niedokrwienia jest wątroba. My tego czasu mamy 12 godzin, więc no dużo większy komfort czasowy niż kardiochirurdzy, ale jednak 12 godzin. Zespoły nerkowe posiadają tego czasu no, bezpiecznie do 48, nawet 72 godzin. Te narządy są specjalnie przewożone, specjalnie przechowywane. Są one w warunkach hipotermii, czyli obniżonej temperatury w lodzie. W tej chwili na świecie pojawiają się maszyny do perfuzji narządów po pobraniu, które zabezpieczają ten narząd na dłuższy czas, poprawiając nawet jego jakość. No ale to są jeszcze takie dość nowatorskie metody, więc mówię, no czas w transplantologii jest bardzo ważny. Im krótszy czas zimnego niedokrwienia, im mniej tego czasu zmarnujemy, tym lepszy efekt dla pacjenta po transplantacji, tym funkcja tego narządu po przeszczepieniu jest dużo lepsza. Dlatego mówiłem, że przeszczepienia rodzinne są tak korzystne, ponieważ tutaj czas zimnego niedokrwienia w zasadzie nie gra roli, tak? Bo narząd odbiorcy, oddawcy przenosimy do biorcy. Minimalizujemy ten czas zimnego niedokrwienia. Nie musimy jechać po narząd do Gdańska czy do Szczecina. Tylko na jednej sali operacyjnej jesteśmy w stanie pobrać nerkę czy fragment wątroby od żywego dawcy i wszczepić ją biorcy.
Tutaj znowu taki wątek być może mało naukowy, bardziej ludzki, ale to chyba też i taka ludzka tendencja do chęci poznania być może historii tej osoby, która była dawcą. Czy tutaj są jakieś zakazy w tym ustawodawstwie, czy nie?
Polska i Europa w zasadzie jest spójna, jeśli chodzi o informacje dawca. Biorca. Mhm. Jest 100% anonimowość informacji, my żadnych w zasadzie nie podajemy. Bardzo często spotykam się z sytuacją, ponieważ pokój mój jest na oddziale hepatologii, czyli oddziale, na którym się kwalifikuje chorych do przeszczepienia i na który oddział chorzy trafiają po transplantacji, więc widzę tych chorych przed transplantacją w oczekiwaniu na narząd i widzę tych chorych potem po transplantacji. Oczywiście po okresie pobytu w oddziale intensywnej terapii i takiej bezpośrednich kilku dobach po operacji przychodzą do mnie i mówią: panie Krzysztofie, mówię, od kogo ja dostałem narząd? No taki ciekawi mnie to, tak? Chciałbym wiedzieć. Chciałbym podziękować rodzinie. Nie ma takiej możliwości. Tą stronę podziękowania my przejmujemy i staramy się rodzinom dziękować. Ja bardzo często, koordynując dawców, mam pytanie od rodzin dawców, co zostało pobrane, do kogo te narządy trafiły. My odpowiadamy w bardzo skróconej wersji i takiej szanującej w 100% prywatność i anonimowość. Wtedy informuję rodzinę bądź biorcę, że narządy otrzymał pan od 20-letniego mężczyzny z województwa mazowieckiego i to jest w zasadzie tyle, co my możemy powiedzieć.
To trudne rozmowy, które pan przeprowadza z dawcami.
No, nie są one łatwe. Pewnie można się do tego przyzwyczaić, tak? To myślę, że coś trzeba, jakiś taki pierwiastek mieć w sobie, żeby te rozmowy, że tak powiem, w sposób dobry tolerować.
Panie Krzysztofie, wspominał pan o tym, iż przez jakiś czas jeździł pan w pogotowiu?
Tak, 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 tak.
Tutaj już też i taka presja się panu z pewnością udzielała, ta presja czasu, która jest, tak próbuję też i tak trochę opowiedzieć o tym rytmie pracy, który panu towarzyszy. Czy się pan do tego po prostu przyzwyczaił?
Czy rytm pracy ja mam taki, że ja niestety podstawowym moim problemem to jest to, że ja nie potrafię odpoczywać. Tak? Ja cały czas jestem w biegu, nie wiem jak to długo potrwa i na ile moje zdrowie na to pozwoli. Ale rzeczywiście praca w pogotowiu też taka była i ten jakiś taki czynnik adrenaliny i ciągłego napięcia jest pewnie potrzebne. Ja pamiętam jeszcze czas, Kiedy zaczynając pracę w klinice naszej chirurgii wątroby i zaczynając koordynować transplantację, pracowałem w pogotowiu. Wtedy pan profesor Krawczyk, tak jak mówiłem, rektor naszej uczelni, wyraził mi zgodę, żebym pracował i tu, i tu. I pamiętam sytuację, kiedy jechałem do wypadku gdzieś w Warszawie albo do zatrzymania krążenia, a w słuchawce miałem pana profesora Krawczyka, który mnie tam o różne rzeczy pytał. Więc musiałem jakby dwie rzeczy łączyć, tak? No, jest to do zrobienia. Wymaga to pewnie dobrej organizacji, takiej logistyki i samodyscypliny. Ale rzeczywiście ta adrenalina jest mi w życiu potrzebna i takie napięcie, bo bez tego to tak ciężko jest.
Jest pan absolwentem nie tylko Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale i Szkoły Głównej Handlowej.
Tak, na SGH kończyłem takie studia z zarządzania ochrony zdrowia, ponieważ no, ten cały proces transplantacji jest też taką pracą troszkę menadżerską. Tak? My, tak jak mówiłem, w proces przeszczepiania wątroby zaangażowanych jest około 60 osób i za pracę tych 60 osób no, trzeba jakoś zorganizować. Tak? Trzeba to wszystko tak dopracować, żeby te osoby wiedziały, kiedy pracują, jak pracują. No, trzeba potworzyć grafiki, trzeba tą organizację wypracować w ten sposób, żeby nie było tam takich poślizgów czysto ludzkich, tak? Żeby wszyscy dojechali na czas, żeby operacja rozpoczęła się na czas. W związku z tym takie studia menadżerskie też pomogły mi w codziennej pracy i w usprawnieniu tej naszej logistyki takiej wewnętrznej, klinicznej. Mhm.
Krótka muzyczna przerwa, za chwilę do Państwa wracamy. Powoli niestety nasza rozmowa będzie domykana, chociaż jeszcze mamy chwilę czasu, ale tak myślę sobie, że ważne byłyby pewnie uporządkowanie tej tematyki i dla naszych słuchaczy przypomnienie raz jeszcze, co możemy zrobić dla polepszenia tego tematu jakże istotnego, czyli transplantologii w Polsce. I jeśli rzeczywiście, po pierwsze, myślę, że pamiętać o honorowym krwiodawstwie, bo ten temat niezwykle ściśle się ze sobą wiąże. Ta krew wciąż jest potrzebna. Po drugie, ewentualnie oczywiście za życia, jeśli mamy taką wolę, również takie świadectwo woli podpisać. Oczywiście tutaj szanując wolę i dawcy, i rodzin. To jest temat niezwykle delikatny, ostrożny i tak. Ja z taką, przyznam panu, Krzysztof Zając jest naszym gościem, tak, to jest nie tak trudne, by kogoś ewentualnie zachęcić bądź namówić do tego, by udzielać pomocy. Tak próbuję się trochę wczuć w pana rolę i teraz sobie zdaję sprawę z tego, jak ta funkcja jest trudna. Jak mówienie o jakże autorytarnej cielesności naszych narządów jest tematem bardzo delikatnym.
Co możemy jeszcze zrobić? Tak, temat delikatny, ale możemy przede wszystkim zachęcić społeczeństwo, państwa, słuchaczy do tego, żeby o tym rozmawiać. Temat śmierci i temat umierania w Polsce jest tematem tabu. Niestety, każdy z nas, brzydko powiem, rodzi się z wyrokiem śmierci i kiedyś umrzemy. Nie powinniśmy traktować tego jako jakiś taki temat niedostępny i odsuwać od siebie. Powinniśmy o śmierci rozmawiać i ja na spotkaniach z młodzieżą zawsze mówię tak. Szanowni Państwo, nie przyjechałem tutaj Państwa agitować i nie oczekuję, że podpiszecie oświadczenie woli tu i teraz. Chciałbym, żebyście przy niedzielnym obiedzie za 2 tygodnie, 3 lub miesiąc temat przetrawili i poruszyli z rodziną. Tak? Temat trudny, ale niekiedy pojawiający się na mniej oczekującym momencie. Umierają młodzi ludzie, umierają dzieci, umierają starzy ludzie. To tak jesteśmy, że tak powiem, skonstruowani. I im wcześniej rodzinę poinformujemy i za życia poinformujemy i ta rodzina będzie miała, że tak powiem, poczucie takie, że taka była nasza decyzja, tym łatwiej będzie nam funkcjonować potem. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje w tym dawstwie narządów, że ja mam potencjalnego dawcę u nas w szpitalu, przychodzi rodzina i mówi, proszę pana, czy my możemy oddać narządy naszego taty? Ja mówię, oczywiście, jeśli te względy medyczne będą dopełnione, to tak. I zdarza się tak, że rodziny przychodzą i same chcą, tak? Ja często rozmawiając z moimi kolegami, którzy pracują w ośrodkach pediatrycznych, tak jak mówiłem, dzieci również umierają, bo są choroby, bo są różne wypadki. I często rodzice dzieci zgłaszają się do koordynatora transplantacyjnego w danym szpitalu z apelem, że chcieliby narządy swojego dziecka oddać. Tak? Jest to też pomaga im w przeżyciu tej wielkiej traumy. Tak? Mają poczucie, że ten narząd, który już śmierć jest nieuchronna, do śmierci doszło. A jednak te narządy własnego dziecka w kimś mogą żyć, tak? Komuś mogą pomóc. Nie wiadomo, w jakiej sytuacji w życiu my się znajdziemy, czy ja, czy pan, oczywiście odpukać, nie będziemy tych narządów potrzebowali, tak? Więc jakby ta transplantologia, nie wiadomo kiedy i z której strony będzie nam potrzebna. Więc tak myślę istotne jest społecznie, żebyśmy mieli dużą świadomość na ten temat, tak? Temat trudny, niełatwy, ale niestety w naszym życiu, nieoderwalny od naszego życia, tak jak jest śmierć nieoderwalna.
To prawda. Pan Krzysztof Zając jest naszym gościem, koordynator transplantacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nazwa dość skomplikowana i długa.
Jeszcze niepełna, bo od niedawna to jest Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ja za każdym razem muszę zerknąć, czy właściwie poprawnie odczytuję.
CSKUCKWUM, tak brzmi lepiej.
Ja już nie chcę pana zatrzymywać, bo pan jest w biegu ciągłym. Zresztą mówił pan o tym w trakcie audycji. Ma pan kolejne wykłady, spotkania z młodzieżą. To jeszcze na koniec proszę nam powiedzieć, jaki jest odbiór właśnie studentów, młodzieży, jeśli chodzi o ten temat. Być może racjonalnie i czasami bez tych emocji, które czasami są dla nas szkodliwe, odbierają ten wątek i ten temat.
Młodzież bardzo dobrze odbiera tą tematykę, bardzo dużo pytań zadaje, bardzo jest zainteresowana, te wykłady przebiegają żywo, naprawdę ja jestem taki bardzo zbudowany. Od niedawna również jeżdżę po seminariach duchownych i odbiór młodych alumnów, księży też jest taki bardzo, bardzo pozytywny. Myślę, że każdy etap, znaczy każde takie ogniwo naszego społeczeństwa jest istotne i każdy coś powinien o tym wiedzieć, tak? Młodzież bardzo pozytywnie odbiera nasze spotkania.
Jeszcze na koniec proszę nam powiedzieć, bo nie mówiliśmy o kwestiach logistycznych, to znaczy gdzieś tam między słowami to zostało powiedziane, ale co w takiej sytuacji, gdy dawca, dajmy na to, pochodzi z północy Polski, a biorca jest na południu?
Przy jakby uwarunkowaniach geograficzno-terytorialnych Polski nie jest to problem. My sobie logistycznie bardzo dobrze z tym radzimy. Nieraz wspomagamy się transportem kołowym, karetkami. Bardzo dobrze nam wychodzi współpraca, którą zainicjował profesor Religa z wojskiem, które bardzo chętnie nam pomaga. Wojsko, jak Państwo wiecie, no ma pewne godziny do wylatania, jak wojny nie ma, z czego należy się cieszyć. To wojsko musi trenować i latać i bardzo chętnie do takich inicjatyw się przyłączają. Oni też czują się potrzebni. Nieraz nasi koledzy latają na pobrania wojskowymi kasami, dużymi samolotami. Więc ta współpraca taka jest na różnym szczeblu. Bardzo często zdarza nam się tak, że biorcy nie mogą dojechać. Ja dzwonię gdzieś do jakiejś tam komendy policji. Policjanci mówią: tak, już siadamy, jedziemy. Zdarza się tak, że wzywając biorcę do przeszczepienia, bo nie wszyscy nasi biorcy przebywają w szpitalu, część z nich jest w domach. Nie mogę się dodzwonić, bo komuś się rozładował telefon. No nie pojadę do Gorzowa Wielkopolskiego z Warszawy, żeby obudzić biorcę. Dzwonię wtedy na komendę policji do Gorzowa, odbiera dyżurny. Nie zdarzyło mi się tak, że kiedykolwiek, żeby mi ktokolwiek kiedyś odmówił. Panowie policjanci jadą, budzą. Biorca o drugiej w nocy otwiera drzwi, policja nie wie, o co chodzi. Oni mówią: szanowny panie, tutaj dzwonił pan z Warszawy, pan się ubiera, jedzie do szpitala, jest narząd. Więc ta współpraca funkcjonuje bardzo dobrze. No, zdarza się tak, że nasza biorczyni kiedyś utknęła w korku, nie mogła dojechać. Stał patrol dwóch pań z Wydziału Ruchu Drogowego z Warszawy. Panie wiele się nie zastanawiając zostawiły czynności, które prowadziły i przez całą Warszawę przepilotowały tego pana razem z tą panią, razem z mężem do szpitala, odprowadziły na oddział. Więc no, ta współpraca na różnych szczeblach jest, ale bez tej współpracy nie byłoby takiego sukcesu, jaki mamy obecnie.
No właśnie wtedy budzą się w ludziach te, wydaje mi się, najpiękniejsze cechy. Na koniec jeszcze chciałbym pana zapytać w tym całym napięciu, w tym pośpiechu, jak pan odpoczywa? Jak pan czasem odstawia na bok te różne wątki i te problemy?
No odpoczywam, wydaje mi się, jakoś tak dość sportowo staram się realizować, motoryzacyjnie, motocykl, sport. No i rodzina, tak. Prywatnie posiadam troje dzieci, żonę, w związku z tym mam na tyle dużo pracy też domowej, takiej codziennej, że niespecjalnie na ten odpoczynek starcza mi czasu, no ale myślę, że to jest jakaś tam forma odpoczynku.
Serdecznie pozdrawiamy rodzinę, dzieci i na koniec już to jest takie pytanie standardowe podczas tej audycji, a pan jest osobą niezwykle rozsądną i ciekawi mnie pana przepis na szczęście.
Robić w życiu to się kocha, a myślę, że szczęście, że tak powiem, samo przyjdzie.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za tę audycję. Naszym gościem był Krzysztof Zając i jeszcze raz zajrzę, żeby prawidłowo odczytać, koordynator transplantacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję bardzo
panu. Dziękuję. Do usłyszenia.